Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie powrócę do ideologii gender, szczególnie z powodu norweskiego filmu, jaki można obejrzeć w internecie, który ukazuje bezsens i powierzchowność argumentów zwolenników tej szatańskiej ideologii. Norweski rząd po emisji filmu w formie reportażu w 2010 roku już w 2011 rozwiązał nordycki Instytut Gender w Oslo. Dziennikarz, autor reportażu, Norweg Harald Eia, jest znanym komikiem, ale także dziennikarzem, który w lewicowej Norwegii najpierw rozmawia z ideologami gender, wysłuchując znanych teorii dotyczących braku różnic między kobietami i mężczyznami. Po zebraniu wypowiedzi także innych obywateli, Norweg podobne pytania dotyczące różnicy między kobietami i mężczyznami zadawał uniwersyteckim badaczom na uniwersytetach brytyjskich i amerykańskich z różnych dziedzin psychologii ewolucyjnej, genetyki i biologii. Wyprodukowana seria filmów dokumentalnych pod tytułem, po przetłumaczeniu, Pranie mózgów wzbudziła zainteresowanie i kontrowersje w stosunku do gender do tego stopnia, że jak wspomniałam, rząd rozwiązał instytut badawczy. Pytanie o różnice płciowe, ideologie gender negują współczesne i nowoczesne badania nad mózgiem, w których wyraźnie wykazano różnice między kobiecym a męskim mózgiem, uwarunkowane działaniem biologicznym, w tym szczególnie wpływem hormonów, głównie testosteronu na mózg, co determinuje w pewien sposób późniejsze zachowania i wybory. Autor reportażu o paradoksie gender pokazuje zresztą znane wszystkim prawdy, że mimo równego traktowania nadal w zawodzie pielęgniarki pracuje większość kobiet i nawet gdy rząd w Norwegii starał się zatrudniać więcej pielęgniarzy, odchodzili oni po pewnym czasie i po kilku latach wskaźniki upragnionego równo zatrudnienia wracały do stanu wyjściowego. Z kolei w zawodach technicznych, w budownictwie znacznie więcej pracuje mężczyzn i tylko około 10% kobiet. Także wszystkie starania Instytutu Równości pozostają bez efektu, gdyż kobiety w przewadze wybierają zawody kobiece, nauczycielek, lekarek albo pracownic socjalnych, natomiast mężczyźni wolą zawody techniczne, inżynierów czy mechaników. Dla ideologii gender w Norwegii stworzono, podobnie zresztą jak w całej Unii Europejskiej, dodatkowe instytucje badawcze, jak Instytut Pracy czy Instytuty Płci, zatrudniając tam oczywiście ideologicznie poprawnych. Ponadto, jak wykazały obserwacje i opinie badaczy, właśnie w krajach wysoko rozwiniętych, do których niewątpliwie należy Norwegia, gdzie ludzie są wolni, mogą pracować gdzie mają ochotę, stosownie do wykształcenia, tym bardziej widoczne są różnice płciowe w wyborze zawodów. Zanim opowiem o pozostałych opiniach ze wspomnianego reportażu, przypomnę różnice w budowie mózgu kobiety i mężczyzny. Neurobiolodzy odkrywają nie tylko anatomiczne, ale i biochemiczne i czynnościowe różnice między mózgiem kobiety i mózgiem mężczyzny. Różnice dotyczą nie tylko obszarów, gdzie występują ośrodki płciowe, ale całego niemal mózgu, także obszarów zaangażowanych w mówienie, pamięć, emocje, wzrok, słuch i orientację przestrzenną. Różnice anatomiczne w dużej mierze powstają w czasie życia płodowego, także pod wpływem hormonów płciowych, które wpływają na rozwój struktur mózgu. Wpływają na tworzenie połączeń między komórkami nerwowymi, międzyneuronalnych, ale także kształtują architekturę oraz zagęszczenie wyspecjalizowanych komórek nerwowych, neuronów w pewnych obszarach. Okazuje się, że niektóre ośrodki i obszary w mózgu są u kobiet bardziej rozwinięte niż u mężczyzn i odwrotnie. Część ośrodków bardziej rozwiniętych u mężczyzn nie jest taka sama jak u kobiet. Odmienność zainteresowań jest zauważalna od wczesnych chwil życia, co świadczy o zróżnicowaniu płciowym, które jest wbudowane w proces poznawczy już w łonie matki. Wbrew feministkom, które chcą upodabniać dziewczynki do chłopców poprzez dawanie chłopcom lalek, a dziewczynkom samochodów do zabawy, wysiłki ich spędzają na niczym, gdyż nawet potomstwo zwierzęce płci męskiej wybiera zabawki męskie, natomiast zwierzęta płci żeńskiej chętniej w trakcie badań bawiły się lalkami. Dziewczynki skupiają uwagę na twarzach ludzkich, natomiast chłopcy wolą filmy, na przykład z samochodami. Różnice anatomiczne są także odpowiedzialne za różne reakcje na stres. Oddzielenie od matki znacznie silniej działa urazowo na dziewczynki niż na chłopców, co wyjaśnia częściej występujące u dziewczynek zaburzenia lękowe. Kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej zapamiętują także zdarzenia wzbudzające emocje. Badania reakcji na stres wskazują, że krótkotrwały stres pomaga mężczyznom, natomiast utrudnia kobietom zapamiętywanie. Podobnie z powodu odmienności płciowych kobiety łatwiej uzależniają się od substancji narkotycznych od mężczyzn, co związane jest z wpływem estrogenów stymulujących wydzielanie neuroprzekaźnika dopaminy, jaka wytwarzana w tych obszarach mózgu jest wytwarzana, które uczestniczą w poszukiwaniu narkotyku, a efekt pobudzenia może utrzymywać się nawet przez wiele miesięcy. Mężczyźni także szybciej wytwarzają serotoninę, której brak wywołuje depresję, jakie częściej występują u kobiet. Odmienności jest bardzo dużo i zapewne niektóre mogą być wynikiem procesów uczenia się, jednak część jest na pewno uwarunkowana anatomicznie i biochemicznie, co zapewne pokrzyżuje niektóre plany feministek. Warto przypomnieć także, że płeć zostaje zdeterminowana w momencie zapłodnienia i zależy od tego, jaki plemnik wniknął do komórki jajowej. Plemnik z chromosomem Y determinuje płeć w kierunku męskim, natomiast z chromosomem X w kierunku żeńskim. Dowiedziono, że decydującą rolę w rozwoju osobnika płci męskiej odgrywa chromosom Y, a właściwie tylko część tego chromosomu, czyli tak zwany region determinujący płeć. Region determinujący płeć stanowi część krótkiego ramienia chromosomu Y, składając się z 380 tysięcy par zasad. W skali wielkości chromosomu jest to bardzo niewielki odcinek odkrywany dopiero metodami genetyki molekularnej o wysokiej rozdzielczości. Ten region determinujący płeć zawiera hipotetyczny gen kodujący, określany czynnikiem determinującym jądro. Innym czynnikiem determinującym płeć w kierunku męskim jest wykryty w 1967 roku gen określany literami HY, jaki odgrywa zasadniczą rolę w różnicowaniu pierwotnej gonady w kierunku męskim. Antygen HY wydzielany przez komórki Sertoliego pierwotnej gonady powodują przekształcenie tejże gonady we właściwe jądra. Podałam tylko dwa czynniki, jakie biorą udział w determinacji płci, gdyż są to bardzo specjalistyczne dane, choć warto wiedzieć, że choć płeć jest wyznaczona obecnością w komórkach określonych chromosomów dla kobiety XX, dla mężczyzny XY, to jednak stopień nasilenia cech zależy od poziomu hormonów płciowych, jakie odgrywają ważną rolę w rozwoju tzw. drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych, a także, jak wspomniałam, mają wpływ na rozwój mózgu. Ogromne niebezpieczeństwa w tym względzie są związane z wpływem hormonów, jakimi karmi się kobiety, czy to w antykoncepcji, czy też z powodu innych zaburzeń hormonalnych związanych z wpływem środowiska, i te zaburzenia będą coraz częstsze. Hormony wydzielane są nie tylko przez gonady, ale także przez przysadkę mózgową, nadnercza, stymulując rozwój narządów charakterystycznych dla określonej płci. Oczywiście już ta niewielka ilość informacji o podstawach, zupełnych podstawach genetyki pokazuje, jak proces różnicowania płci jest skomplikowany, jak narażony na zaburzenia. Jednak jest to proces już dość dobrze poznany i żadne teorie wprowadzania płci kulturowej nie zaburzą biologii, nawet po wielokrotnych operacjach plastycznych i kuracjach hormonalnych, które, jak wiadomo z doniesień prasowych, niektórych pacjentów doprowadzają do samobójstw. Za chwilę opowiem o dalszych obserwacjach norweskiego dziennikarza. Następnie dziennikarz norweski w reportażu przedstawia szereg wyników badań i obserwacji, m.in. dane z ankiety obejmujące 200 tysięcy ludzi z 53 krajów i narodowości, z której wynika, że mężczyźni, niezależnie od szerokości geograficznej i kultury, wybierają, podobnie jak w Norwegii, w większości zawody męskie, natomiast kobiety wolą zajmować się domem, dziećmi, pracując w zawodach bardziej kobiecych. Kobiety są bardziej zorientowane na ludzi, natomiast mężczyźni znacznie bardziej skoncentrowani technicznie, wybierając, jak już mówiłam, zawody inżyniera czy mechanika. Różnice wyraźnie wskazują na podłoże biologiczne zarówno zachowania, jak i czynionych wyborów. Autor nadal w norweskim reportażu przeprowadza rozmowy z profesorami, między innymi z amerykańskim psychiatrą, który badał wczesne różnice między płciami u dzieci z deformacjami narządów płciowych, obserwując ich zachowania. Były to dzieci 9-miesięczne. Z tych obserwacji wynika, że dziewczynki wybierają zabawki dziewczęce, natomiast chłopcy samochody i piłki. Dzieci chłopcy i dziewczynki wybierają zabawki, rodząc się z wyraźną dyspozycją biologiczną. Za to odpowiada, jak już mówiłam, najpierw zestaw chromosomów dla dziewczynek XX, dla chłopców XY, które następnie determinują wytwarzanie odpowiednich hormonów, w tym estrogeny, szczególnie u kobiet, i testosteron u mężczyzn. Brytyjski badacz, psychiatra z Trinity College, która szczyci się aż 32 absolwentami, którzy otrzymali Nagrodę Nobla, obserwował nawet jednodniowe noworodki, z których obserwacji wynika, że dzieci płci męskiej wodzą oczami za przedmiotami technicznymi, natomiast dziewczynki za ludzką twarzą. Dzieci rodzą się z jasną dyspozycją biologiczną, jeśli chodzi o płeć, tożsamość i zachowanie, co wyraźnie dowodzi braku wpływu środowiska i kultury, dlatego że obserwacje w tym przypadku dotyczą zaledwie jednodniowych noworodków. Wspomniane różnice między płcią męską i żeńską zależą, jak mówiła, między innymi od wpływu hormonów na mózg, zwłaszcza testosteronu, jaki wpływa na różnicowanie ośrodków i drogi nerwowe, zanim człowiek przyjdzie na świat. Wiadomo, że dziewczynki wytwarzają dwa razy mniej testosteronu, jaki ma wpływ na ich budowę mózgu. Im większy poziom testosteronu, tym wolniej rozwijają się zdolności językowe i bardziej osoby unikają kontaktu wzrokowego. Wyższy, patologiczny poziom testosteronu u dziewczynek powoduje wolniejszy rozwój w zakresie języka i rozwój społeczny, dlatego Gdy u dziewcząt dochodzi do zaburzeń wytwarzania hormonu i większa jego ilość testosteronu jest wytwarzana, wykazują one wtedy preferencje do męskich zabawek i wykazują także różnice zainteresowań. Jak mówił profesor z Trinity College, dziewczynki z wyższym poziomem testosteronu mają problemy z rozpoznawaniem emocji i empatią. Kobiety bardziej niż mężczyźni są nakierowani na ludzi, o czym świadczą choćby obserwacje dotyczące przeżywania stresu. Jak już przedtem mówiłam, kobieta woli przeżywać go wraz z innymi osobami. Mężczyźni wolą przeżywać go samotnie. W wielu obszarach różnice między kobietami a mężczyznami są wyraźne, jednak w innych niewielkie. Jak wspomniałam przed przerwą, występują bardzo subtelne niekiedy różnice dotyczące intonacji głosu, spojrzenia i wielu innych, po których łatwo rozpoznaje się konkretną płeć, nawet jeśli osoba deklaruje zmianę płci kulturowej. Harald Ija z premedytacją obok zwykłych obywateli wybierał osoby, które pełniły pewne funkcje w norweskim życiu publicznym i przedstawiał wyniki badań ideologom gender. Można było obserwować ich zaskoczenie wraz z przyznaniem, że sami mają jedynie wiedzę i dowody teoretyczne. Dobrze, że film norweskiego komika został przetłumaczony na język polski, tym bardziej, że norweski jest dla wielu niezrozumiały i według internautów do tej pory obejrzało go około 200 tysięcy ludzi, co zapewne w jakiś sposób zmniejszy liczbę zmanipulowanych, chociaż prawdopodobnie nie zablokuje całkowicie dyktatury seksualizacji. Dobrze pamiętać, że Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, w której ideologia gender jest promowana od dawna. Gender mainstreaming jest strategią Unii Europejskiej, mającą oficjalnie na celu wprowadzenie równości szans dla kobiet i mężczyzn w instytucjach, organizacji i polityce. Strategia gender mainstreaming została ujęta zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej w traktacie amsterdamskim już w 1997 roku i jest wiążąca dla wszystkich państw członkowskich. W rzeczywistości jednak, mimo tendencji zrównywania liczb miejsc czy to na listach wyborczych, czy zatrudnienia pielęgniarzy albo stewardów w samolotach, tak naprawdę chodzi o seksualizację i konfrontację między kobietami a mężczyznami. Od dawna prowadzone zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Unii są kampanie w celach obalenia stereotypów związanych z płcią. Poza dążeniami zrównania liczby zatrudnianych mężczyzn i kobiet we wszystkich działach gospodarki rozpowszechniana jest antykoncepcja, dostęp do aborcji, jak też walka z przemocą domową, jaka według ideologów gender ma miejsce w rodzinie, której rolę się deprecjonuje i podważa. Wszystko to odbywa się oczywiście pod wzniosłymi hasłami walki o prawa człowieka i równe traktowanie. Wielu lekarzy i psychologów, filozofów, także chrześcijańskich wypowiada się obecnie na temat tej ideologii, jaka bazuje na wielu koncepcjach dalekich od chrześcijańskiej, najczęściej marksistowskich. Jako autorkę ideologii gender, antykoncepcji, eugeniki uznawana jest Amerykanka Margaret Sanders, chociaż również wymieniany jest Freud, Jung, a także wiele innych osób o lewicowych poglądach, próbujących wprowadzać nowe idee w życie, jakie lekceważone przez osoby dorosłe doprowadzą do dramatów przede wszystkim dzieci i młodego pokolenia, ludzi, którzy są poddawani systematycznej seksualizacji i deprawacji przez radykalne feministki czy podobnie myślących ideologów gender promujących związki partnerskie i homoseksualne. Autorytetem dla tych środowisk jest Judith Butler, przedstawiająca tezę o rozróżnieniu płci kulturowej od płci biologicznej. Gender propaguje tezy, że różnice między kobietą a mężczyzną nie wynikają z natury, lecz są konsekwencją wychowania do roli kobiecej albo męskiej W konsekwencji genderyzm proponuje zniesienie tożsamości seksualnej i wypaczenie, a nawet zniesienie wszelkich norm. Drogą głosowania uznano klasyfikowane do tej pory z medycznego punktu widzenia jako patologiczne zarówno homoseksualizm, który obecnie jest uznawany za normę, jak masturbację. Według niektórych zapewne niedługo pedofilia zostanie również przegłosowana jako norma. Z dewiacji pozostanie już chyba zoofilia. Jak mówi pani profesor Ryś, ideologia gender wkrada się różnymi drogami przez ustawy prawne, psychologię, kulturę, sztukę, medycynę i szeroko rozumianą służbę zdrowia. Kształcenie młodego pokolenia w tej ideologii zapewne przysporzy jej zwolenników, zwłaszcza gdy za projektami pójdą odpowiednio duże środki finansowe. Szczególnie jednak narażone na deprawację są nieświadome zagrożenia dzieci, uczone przez edukatorów seksualnych seksu, antykoncepcji, jakie przysyłają do polskich szkół i przedszkoli fundacje mające odpowiednie duże finanse. W piśmienicie dotyczącym krytyki ideologii gender cytowane są opinie prowadzone przez angielskiego antropologa Unwina, dowodzące, że porządek w sferze seksualnej jest fundamentem nie tylko dla życia pojedynczej osoby, ale całego społeczeństwa. Unwin twierdzi, że gdy czystość przedmałżeńska, monogamiczne i heteroseksualne małżeństwo albo celibat zostaną podważone, to wystarczy zaledwie 3 pokolenia, aby społeczeństwo ogarnęła cywilizacja śmierci. Za chwilę opowiem jeszcze o konsekwencjach seksualizacji. W konsekwencjach seksualizacji dzieci wspominałam już w jednym z poprzednich programów. Według definicji autorów raportu seksualizacja to zjawisko dotyczące współczesnej kultury masowej i reklamy, także innych obszarów życia społecznego. Synonimem seksualizacji jest uprzedmiotowienie. Seksualizacja zaburza rozwój poznawczy, prowokuje przemoc seksualną, pedofilię i pornografię. Do skutków seksualizacji opisywanych już przeze mnie w omawianym raporcie Towarzystwa Psychologicznego Stanów Zjednoczonych zalicza się zaburzenie rozwoju psychoseksualnego, zaburzenie akceptacji własnej płci i własnego ciała. Jednym z podstawowych mechanizmów szkodliwości seksualizacji jest jej wpływ na kształtowanie się tożsamości dziewcząt w okresie dojrzewania. Wśród młodzieży o wysokich wynikach w skali seksualizacji myśli samobójcze występują ponad 2-krotnie częściej. Występuje także wyraźny związek wczesnej inicjacji seksualnej z seksualizacją. Z badań jednego z instytutów wynika, że 66% chłopców i 54% dziewcząt pierwszy kontakt z pornografią ma w wieku poniżej 12 lat. Jak wynika z omawianego już raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, dziewczynki zaczynają czerpać swoje poczucie wartości w dużej mierze ze swojego wyglądu i próbują dorównać medialnym, wyidealizowanym postaciom, co prowadzi do zaburzeń psychicznych, wspomnianej już depresji, anoreksji, skłonności samobójczych, niskiego poczucia własnej wartości z obniżeniem zdolności intelektualnych. Przedwczesne zetknięcie z erotyką powoduje nadmierną koncentrację na seksualizacji, na seksualności z następczym uzależnieniem od pornografii, co dotyka nawet dzieci w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Rozbudzenie i stymulowanie seksualności w dzieciństwie, jak już mówiłam w jednym z poprzednich programów, może prowadzić do poważnych zaburzeń osobowości. Seksualizacja ma negatywne konsekwencje w wielu dziedzinach i to nie tylko wpływa na funkcjonowanie poznawcze, ale także na zdrowie psychiczne i fizyczne. Postawy i przekonania. Najbardziej podstępną konsekwencją jest dezintegracja świadomości. Dziewczynki poddawane seksualizacji wykazują negatywne konsekwencje w sferze emocji. Cechują się niepokojem, a nawet wstrętem do siebie. Niektóre rządy, jak premier Wielkiej Brytanii, próbują wprowadzić ograniczenia dostępu do pornografii w internecie. Cameron poparł zalecenia specjalnego raportu, który nagłaśnia skutki seksualizacji i komercjalizacji dzieci w handlu, w internecie i w telefonii komórkowej. Raport proponuje sposoby ochrony dzieci przed wszechobecną erotyzacją życia codziennego i komercjalizacją. Jedno z zaleceń tego raportu postuluje, by sklepy wzięły na siebie dobrowolne zobowiązanie, że nie będą sprzedawać odzieży i innych produktów o podtekście seksualnym. We wspomnianym raporcie jest postulat, aby konsorcjum handlu, to wszystko oczywiście w Wielkiej Brytanii, we własnym zakresie ustalało i przyjęło stosowny kodeks postępowania określający, co sklepy będą sprzedawać, a czego nie, zamiast zasłaniać się tym, że klient musi mieć szeroki wybór i sam odpowiada za swój dobry smak. Raport Baileya, szefa pozarządowej organizacji Mothers Union, zajmującej się rzecznictwem praw rodziców, zaleca też, by erotyczne klipy promujące muzykę, także muzyka pop, były przekazywane w telewizji wieczorami i nie były ukierunkowane na młodzież. Według raportu magazyny pornograficzne dostępne w sprzedaży powinny zostać przykryte. Nowo wyprodukowane laptopy, aparaty komórkowe, nowodostępne usługi internetowe dla gospodarstw domowych powinny mieć opcję dającą rodzicom możliwość blokady. Nic dziwnego, że w Wielkiej Brytanii podjęto próbę ochrony dzieci, gdyż według informacji prasowych już w 2010 roku brytyjscy lekarze i poradnie planowania rodziny rozdawały 120 tysięcy aborcyjnych pigułek dla nastolatków. Hormonalne preparaty wczesnoporonne są tam dostępne bez recepty dla osób powyżej 16 roku życia za jedyne 20 funtów. Według Sunday Times ubiegłym roku po taką formę antykoncepcji sięgały nie 16, ale 13-latki. Z informacji sejmowych znalazłam także, że autor brytyjskiego raportu był w polskim Sejmie i poza krótką informacją niewiele wiadomo, by rząd zainteresował się chociażby w jakiś sposób ochroną dzieci. Wprost przeciwnie, jak mówiłam, mimo znanych już skutków seksualizacji dzieci i młodzieży, ministerstwo wydało książeczkę ABC małego ciała, jaki zawiera treści, jak już mówiłam w poprzednim programie, trudne do powtórzenia w Radiu Maryja. Pozostają oczywiście protesty w różnych formach, zanim obrońców dzieci przed seksualizacją zaczną karać więzieniem, jak to już jest w niektórych krajach Unii Europejskiej. Na koniec przypominam, to co zresztą już mówiłam w poprzednim programie, słowa Pana Jezusa o zgorszeniach. Niepodobne, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu na szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć o filmie, raporcie dotyczącym walki z tą ideologią w Norwegii. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.